Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Papież razem z biskupami Włoch zawierza Maryi ten kraj.
Aktualność soborowych wskazań liturgicznych przypomniał Benedykt XVI w liście na stulecie Papieskiego Instytutu Muzyki Sakralnej.
Watykańska dykasteria do spraw migrantów i podróżujących alarmuje w sprawie piractwa morskiego.
26 maja witają Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak
i Barbara Marczewska.
Głównym wydarzeniem dzisiejszego dnia jest różaniec papieża z włoskimi biskupami w rzymskiej bazylice Matki Bożej Większej. Benedykt XVI udaje się tam późnym popołudniem, by odmówić z uczestnikami sesji plenarnej Episkopatu Włoch różańcowe tajemnice światła i zawierzyć Maryi ten kraj w 150-lecie jego zjednoczenia.
Papież zatwierdził wybór arcybiskupa większego Ernakulam w Indiach, dokonany przedwczoraj przez synod kościoła syro-malabarskiego, zebrany w Kocinie w indyjskim stanie Kerala. Nowym zwierzchnikiem katolików tego obrządku został dotychczasowy biskup Tukalaj, 66-letni George Alencherry.
Zaniedbane elementy nauczania Soboru Watykańskiego II o liturgii przypomniał Benedykt XVI w przesłaniu z okazji stulecia Papieskiego Instytutu Muzyki Sakralnej. Oficjalne obchody tego jubileuszu rozpoczęły się wczoraj i potrwają do soboty. Przewodzi im wielki kanclerz uczelni kardynał Zenon Grocholewski. To również do niego zostało zaadresowane papieskie przesłanie.
Benedykt XVI podkreślił ciągłość kościelnego nauczania o liturgii. Zauważył przy tym, że niektóre elementy soborowej konstytucji Sacrosanctum Concilium odnoszące się właśnie do muzyki sakralnej zostały zaniedbane czy wręcz uznano je za przestarzałe, ponieważ miały one rzekomo ograniczać wolność i kreatywność jednostki czy wspólnoty. Chodzi tu w szczególności o aktualność wielkiego dziedzictwa kościelnej muzyki sakralnej oraz o wymóg uniwersalności, co jest cechą chorału gregoriańskiego.
Papież zaznaczył, że w kontekście aktualnych kontrowersji należy pamiętać, iż podmiotem akcji liturgicznej nie jest jednostka czy jakaś grupa, która sprawuje Eucharystię, lecz Kościół. W liturgii, podkreślił, działa Bóg za pośrednictwem Kościoła, który ma swą historię, bogatą tradycję oraz własną kreatywność. Tradycja i rozwój są tu nierozerwalnie złączone. Ten związek bardzo wyraźnie podkreślali też ojcowie soborowi, stwierdził Benedykt XVI w przesłaniu z okazji stulecia Papieskiego Instytutu Muzyki Sakralnej.
Papieska Rada do spraw duszpasterstwa migrantów i podróżujących wyraziła zaniepokojenie w związku z nasileniem się na świecie zjawiska piractwa morskiego. Jednocześnie dykasteria zgłosiła swą gotowość do współpracy z różnymi instancjami na rzecz ulżenia doli porwanych marynarzy. W wydanym dziś oświadczeniu przypomniano o zanotowanych w tym roku 214 pirackich atakach z uprowadzeniem 26 jednostek z ponad 500 osobami na pokładach. Statystycznie oznacza to, że wspomniane zjawisko nie maleje w porównaniu z rokiem ubiegłym.
W związku z tym Papieska Rada do spraw duszpasterstwa migrantów i podróżujących zwróciła się do organizacji międzynarodowych o podjęcie działań na rzecz uwolnienia porwanych marynarzy i wykorzenienia piractwa. Zachęca przy tym do wzięcia pod uwagę jego najgłębszych przyczyn, np. nierówności w dostępie do dóbr i sposobie wykorzystywania zasobów naturalnych. Dykasteria zwraca się następnie do armatorów o zastosowanie zapobiegawczych środków bezpieczeństwa oraz o wrażliwość na los pracowników w przypadku ich porwania. Wyrazy współczucia i solidarności płyną także do samych uprowadzonych i ich rodzin. Z kolei wszystkich wierzących Papieska Rada do spraw duszpasterstwa migrantów i podróżujących zachęca do modlitewnego zawierzenia tak dramatycznych sytuacji Maryi Gwieździe Morza. W oświadczeniu znajdujemy także pasus skierowany bezpośrednio do piratów, których Watykańska Dykasteria wzywa do porzucenia tego zbrodniczego procederu oraz do ludzkiego traktowania zakładników.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Egipski rząd próbuje naprawić relacje Uniwersytetu Al-Azhar z Watykanem. Najbardziej prestiżowa uczelnia muzułmańska na świecie przez ostatnie lata prowadziła żywy dialog ze Stolicą Apostolską. Jednakże w styczniu zerwała relacje po tym, jak papież publicznie wystąpił w obronie chrześcijan w Egipcie po zamachu na koptyjski kościół w Aleksandrii. Władze uczelni uzależniły dalszy dialog od oficjalnych przeprosin papieża za mieszanie się w wewnętrzne sprawy Egiptu oraz za obrazy islamu, której miał się rzekomo dopuścić podczas wykładu w Ratyzbonie w 2006 roku.
Na naprawie relacji Uniwersytetu z Watykanem bardzo zależy nowemu rządowi Egiptu, od którego uczelnia ta jest w dużym stopniu zależna. Przed tygodniem dotychczasowy minister spraw zagranicznych, wybrany na sekretarza Ligi Arabskiej Nabil al-Araby, został przyjęty przez Benedykta XVI. Po powrocie do ojczyzny zrelacjonował to spotkanie szefowi uczelni, wielkiemu imamowi Ahmedowi el-Tajebowi. Ten wyraził zainteresowanie wznowieniem relacji z Watykanem. Jednakże zaraz potem rzecznik prasowy Al-Azhar potwierdził, że warunkiem wszelkich rozmów są oficjalne przeprosiny papieża.
Za pozytywny uznał stan relacji ze Stolicą Apostolską Raul Castro. Kubański przywódca spotkał się z arcybiskupem Angelo Becciu, który zakończył misję nuncjusza apostolskiego w tym kraju. Latynoamerykańskie media podkreślają, że na czas dwuletniej misji watykańskiego dyplomaty na wyspie przypadł okres odwilży, widoczny także w relacjach Kościół-Państwo. Wyrazem tego było m.in. zwolnienie przez komunistyczne władze grupy więźniów politycznych na mocy porozumienia z tamtejszym episkopatem.
Z umiarkowanym optymizmem patrzą na rozwój wydarzeń na Kubie również tamtejsze władze kościelne. Mówili o tym kubańscy delegaci na spotkanie Rady Episkopatów Ameryki Łacińskiej, które odbyło się ostatnio w Montevideo. Zdaniem biskupa Emilio Arangurena z Holguín w kraju dokonują się zmiany na niespotykaną do tej pory skalę, co może wskazywać na stopniową demokratyzację, choć do celu jest jeszcze daleko. Z kolei hawański biskup pomocniczy Juan de Dios Hernandez zaznaczył, że wciąż na wyspie utrzymuje się system monopartyjny, który jest zaprzeczeniem demokracji. Jak podkreślali jednak obaj hierarchowie, zmiany są powolne, ale widoczne. Ustały prześladowania za wyznawanie wiary, Kościół ma więcej swobody, a w przestrzeni publicznej słyszy się różnorodne opinie, co było nie do pomyślenia jeszcze 5 lat temu. Biskup Hernandez wyraził przekonanie, że kubańskie władze zrozumiały znaczenie wartości duchowych, jakie ma do zaoferowania społeczeństwu Kościół, który, jak się wyraził, nie jest partią polityczną, ale sługą narodu.
Chińscy katolicy licznie odpowiedzieli na apel Benedykta XVI o modlitwę w intencji jedności tamtejszego kościoła. Mimo wzmożonych kontroli policyjnych i prób zastraszania wiernych, do Narodowego Sanktuarium Maryjnego w Szeshan przybyło co najmniej 10 tysięcy katolików. W Światowy Dzień Modlitwy za Kościół w Chinach rzesze wiernych zgromadziły się także w wielu innych świątyniach państwa środka. Obserwatorzy podkreślają, że wiara kolejny raz wzięła górę nad komunistycznymi represjami. Dla przykładu warto dodać, że w niedzielę poprzedzającą Dzień Modlitw w Szanghaju nie odprawiono ani jednej mszy w wiernych Stolicy Apostolskiej, tzw. wspólnotach katakumbowych. Policja wywiozła bowiem wszystkich tamtejszych księży na przymusową wycieczkę turystyczną.
Pokój jest podstawową wartością we wszystkich religiach, a obietnica pokoju obejmuje wszystkich ludzi, niezależnie od ich tradycji i zobowiązań, napisali uczestnicy Międzynarodowego Ekumenicznego Zgromadzenia Pokojowego. Spotkanie odbywało się w tych dniach w Kingston na Jamajce z inicjatywy Światowej Rady Kościołów. Zgromadziło ono 1000 osób reprezentujących 100 kościołów i wspólnot kościelnych różnych tradycji chrześcijańskich zachodu i wschodu.
W przesłaniu końcowym zgromadzenia zaznaczono, że nie wolno używać religii do usprawiedliwiania przemocy. Podjęto też kwestię energii nuklearnej, uznając, że skutki niedawnego trzęsienia ziemi i tsunami w Japonii postawiły poważny znak zapytania nad korzystaniem z tej technologii. W dokumencie wyrażono zatroskanie w związku z walką o wolność, sprawiedliwość i prawa człowieka, jaka toczy się w wielu krajach arabskich. Z kolei o solidarności zapewniono mieszkańców Izraela, Palestyny, Półwyspu Koreańskiego i Cypru. Nie zapomniano też o cierpieniach ludności Kolumbii, Iraku, Afganistanu oraz regionu afrykańskich Wielkich Jezior. Zdajemy sobie sprawę, że ich chrześcijanie bywają często współwinni systemów przemocy, niesprawiedliwości, rasizmu, kastowości, nietolerancji i dyskryminacji, napisali uczestnicy ekumenicznego spotkania. Dlatego prosimy Boga, by przebaczył nam grzechy i przemienił nas w ludzi prawych i rzeczników sprawiedliwego pokoju.
7 protestanckich miejsc kultu zlikwidowały władze Algierii. Poinformował o tym przewodniczący wspólnoty protestanckiej w tym kraju Mustafa Krim. W nakazie nie podano przyczyny zamknięcia kościołów. Od 5 lat w Algierii obowiązuje restrykcyjne prawo wyznaniowe regulujące zasady funkcjonowania miejsc kultu. Prawo to ma zastosowanie dla wszystkich religii. Wspólnoty chrześcijańskie są często oskarżane o jego łamanie. Choć algierska konstytucja gwarantuje wolność sumienia, to jednak w praktyce wystarczy oskarżyć wyznawców Chrystusa o działalność antyislamską, by utrudnić im praktykowanie wiary.
Wspólnota protestancka liczy w Algierii około 30 tysięcy wyznawców. Często jedynym miejscem kultu są garaże. Kraj przeżywa wyjątkowy kryzys gospodarczy i paraliżowany jest masowymi strajkami. Niezadowolenie ludności władze chcą skierować na tematy zastępcze, do jakich należy w Algierii obecność wspólnoty niemuzułmańskiej. Rządzącym zależy na niedopuszczeniu do rewolucji na wzór egipski czy tunezyjski.
Od kandydatów na urzędy państwowe odpowiedzialne za przestrzeganie prawa i porządek społeczny wymaga się prawości, napisali w oświadczeniu biskupi Kenii. Przedstawiciele episkopatu odnieśli się w nim do aktualnej sytuacji w tym afrykańskim kraju. Duży niepokój biskupów wiąże się z trwającą obecnie obsadą najwyższych stanowisk w resorcie sprawiedliwości, gdzie od kandydatów wymaga się jedynie dyplomów akademickich, a nie kwalifikacji moralnych. Drugim wyzwaniem stojącym przed Kościołem jest ochrona własnego systemu edukacji. Pewne propozycje rządu zmierzają do konwersji szkół finansowanych przez Kościół katolicki do systemu krajowego. W opinii kenijskiego episkopatu konieczne jest zachowanie niezależności placówek, by zapewnić dostęp do oświaty wszystkim dzieciom, także tym najuboższym.
Biskupi odnoszą się również do napiętej sytuacji na pograniczu kenijsko-etiopskim. Zamordowano tam po stronie kenijskiej 20 osób z grupy etnicznej Turkana. W przekonaniu episkopatu władze nie wywiązują się z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim obywatelom. Podobnie rzecz się ma z klęską głodu, która dotknęła wiele rejonów Kenii. Dużym problemem społecznym jest też wzrost kosztów życia i cen paliw, który dotyka najsłabszych członków kenijskiego społeczeństwa.
Błogosławiony Jan Paweł II wzywa świat akademicki do świętości wierności prawdzie, podkreśla rektor Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego. Studenci tej uczelni wraz z profesorami zorganizowali wczoraj wieczorem w Bazylice Świętego Piotra szczególne dziękczynienie za beatyfikację. Jak zauważa rektor uczelni, biskup Enrico Dal Covolo, była to inicjatywa oddolna zaproponowana przez studentów zaangażowanych w duszpasterstwo akademickie.
W kaplicy, gdzie wcześniej spoczywał Jan Paweł II, poprowadziliśmy coś na kształt czuwania modlitewnego. Czytania biblijne przeplatały się ze śpiewem. Swoim świadectwem podzielił się z nami ksiądz Konrad Krajewski. Ceremoniarz papieski mówił o swojej pracy z Janem Pawłem II i o ostatnich chwilach papieża. Całość zakończyła modlitwa wiernych, opierająca się na wyjątkowej modlitwie kardynała Johna Henry'ego Newmana. Następnie w ciszy przeszliśmy do kaplicy, gdzie spoczywa błogosławiony Jan Paweł II. Tam klęcząc u jego grobu, studenci i profesorzy modlili się jeszcze długo. To, co młodzi podkreślali, to papieskie wezwanie do świętości, do niezadowalania się półśrodkami i półprawdami, bo tylko droga świętości prowadzi do lepszego, odnowionego świata.
Biskup Enrico Dal Covolo zaznacza, że jeśli studenci będą chcieli, wspólna modlitwa przy grobie błogosławionego Jana Pawła II będzie mogła na stałe wejść do kalendarza Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.